Polityczny weekend za nami. W sobotę na konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłosiły połączenie się w jedno ugrupowanie, Koalicję Obywatelską. Tego samego dnia w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło program do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Premier Donald Tusk powiedział podczas konwencji KO, że koalicjanci zdecydowali się zjednoczyć, ponieważ podobnie jak w październiku 2023 roku nic nie jest rozstrzygnięte.
Robimy to dlatego, bo wiemy, że po drugiej stronie jest zło. Zło w polityce to jest to wszystko, co się dzieje poza granicami Polski, ale niestety to, co się dzieje także wewnątrz naszych społeczeństw. Ja dlatego poprosiłem o to, żebyśmy ten Dzień Zjednoczenia zorganizowali w dniu, w którym nasi oponenci, nasi przeciwnicy polityczni zastanawiają się nad tym, jak znowu Polskę rozgrabić. Nie ma lepszej scenerii, nie ma lepszego tła do tego, o czym my dzisiaj mówimy, będziemy mówić, niż to, co wczoraj popłynęło z ust naszych przeciwników politycznych.
Jak podkreślał szef rządu, zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej ma na celu utrzymanie suwerenności Polski.
Tu chodzi o to, czy Polska będzie państwem suwerennym i czy Polacy utrzymają wolność, tę wywalczoną w 1989 roku, utrzymają tę wolność wbrew zagrożeniom, wbrew manipulacjom i naciskom z zewnątrz i od wewnątrz.
Premier ostrzegał również przed frontem wpływów rosyjskich. Donald Tusk mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, że rozliczanie poprzednich rządów przebiega zbyt wolno. Na konwencji zjednoczeniowej KO podkreślano, że proces połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej jest zwieńczeniem współpracy rozpoczętej w 2018 roku. Tymczasem na konwencji w Katowicach PiS przedstawiło swoje pomysły, m.in. 500+ dla każdego obywatela, waloryzację świadczenia 800+ na dziecko oraz bon mieszkaniowy w wysokości nawet 100 tysięcy złotych. Na zakończenie konwencji Jarosław Kaczyński powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość musi stworzyć program, który będzie służył wygraniu wyborów.
To bogactwo całego narodu, całego państwa powinno być uczciwie dzielone i powinno być także podzielone w ten sposób, żeby ci, którym się gorzej w życiu powiodło, też mieli jakieś szanse, też mogli żyć godnie. To jest dla nas ogromnie ważne.
Prezes PiS nawoływał do budowania sojuszy z wykorzystaniem relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jarosław Kaczyński nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi, w której przedstawił Berlin i Brukselę jako zagrożenie dla polskiej suwerenności.
Ja sądzę, że tutaj niewielu jest takich, którzy by chcieli przyjąć tą opcję niemiecko-berlińsko-brukselską, o której tu mówiłem w pierwszym przemówieniu. A jeżeli chcemy przyjąć tą drugą opcję, opcję takiej wielkiej, zbrojnej, bo dzisiaj jest taki świat, że ona musi być zbrojna, koalicji państw demokratycznych, to wtedy musimy także my nad tym zacząć pracować.
W ramach dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości o nazwie Myśląc Polska odbyło się ponad 100 debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych czy zdrowia. I teraz o tym gorącym politycznym weekendzie będę rozmawiał z moimi gośćmi, najpierw z politykami. Są z nami panowie Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim państwu.
Z nami jest także pan Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Kłaniamy się.
Witam pana redaktora, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
Na początek przegląd tytułów po tych politycznych wydarzeniach dotyczących Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Jeden tytuł, Cezary Michalski, wydarzenia Interia. Dwaj zmęczeni starsi panowie z pomysłem i potencjałem na panowanie do śmierci. Inny tytuł, wiadomości onet.pl. Ekspert ocenia polityczny weekend, kompletnie nieudany przekaz. I jeszcze jeden, RMF24, jak ocenić konwencję PiS i KO, topniejące szeregi i kolejny. No to zacznijmy od pana posła Marka Grubarczyka. Jak pan ocenia te dwa wydarzenia, konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, no i spotkanie jednoczące trzy ugrupowania Koalicji Obywatelskiej w Warszawie?
Czy przede wszystkim te tytuły, które pan przytoczył, to tak dość z tendencyjnych mass mediów, bo wiemy, że przecież te rozgłosie na pewno nie będą pozytywnie się wypowiadały przede wszystkim o naszym ugrupowaniu. Natomiast tak jak to już zostało powiedziane, to co pan powiedział, panie redaktorze, my przygotowujemy program. Oczywiście to wszystko, o czym była mowa, nawet te propozycje, które zostały przekazane, są na razie projektami. To nie są konkretne jeszcze elementy programu, bo one wymagają oczywiście określenia finansowania, źródeł finansowania, całego zbadania całego procesu, etc. Więc to na pewno jest element bardzo szerokiej dyskusji, bo trzeba powiedzieć, że przecież ponad 1000 panelistów brało udział w tym wydarzeniu. To w dużej mierze ludzie zupełnie nie należący przecież do naszego ugrupowania, wręcz przeciwnie, fachowcy, którzy niejednokrotnie wypowiadali się w różnych tonacjach, również krytycznie. Natomiast wszystko to jest skierowane w celu zbudowania wiarygodnego, bo chcę przypomnieć, że naszą domeną jest wiarygodność w przeciwieństwie do naszych przeciwników politycznych. Wiarygodność, to co chcemy obiecać, to chcemy zrealizować i tym chcemy trafić do obywateli, więc te najbliższe miesiące będą przede wszystkim skoncentrowane na budowie już konkretnego programu, takiego, jakim szliśmy w 2015 roku do wyborów i który wygraliśmy. Oczywiście ten program nie jest powtórzeniem tego poprzedniego, bo sytuacja i warunki są odmienne. Natomiast no, widzimy, w jakiej fatalnej sytuacji znajduje się dzisiaj Polska. Katastrofalnej wręcz. To nie jest moja opinia, to są już opinie przecież międzynarodowe. W związku z tym niezwykle istotny jest program. Jeszcze raz trzeba podkreślić, wiarygodny. Wiarygodny i ten, który będzie zrealizowany.
I jeszcze, panie pośle, prosiłbym o ocenę tego spotkania, tej konwencji, która zjednoczyła w Koalicję Obywatelską trzy podmioty: Platformę, Nowoczesną i Inicjatywę Polską.
No, to myślę, że chyba najlepszym komentarzem to między innymi te komentarze z rozgłośni, które pan przytoczył. No, nic tam nowego się nie wydarzyło. Przecież KO już istnieje od dawna. To bezwzględnie była przecież taka odpowiedź na naszą konwencję, bo nasza konwencja przecież była zapowiadana bardzo, bardzo dawno i przecież przygotowywaliśmy się do tego bardzo pieczołowicie. W związku z tym no, musieli coś zrobić, zrobili to. Cóż tu komentować więcej? No, myślę, że słowa Donalda Tuska to można włożyć między te wszystkie jego wypowiedzi, którymi do tej pory nas raczył.
Zacytowane przeze mnie tytuły dotyczą obydwu ugrupowań i właśnie ci eksperci, którzy dokonali analizy tych wydarzeń weekendowych, no, byli dosyć krytyczni. Jaką opinię o tych dwóch wydarzeniach ma pan poseł? Poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska.
Może najpierw o moim wydarzeniu, czyli naszym połączeniu się trzech partii w jedną Koalicję Obywatelską. To może i panom i paniom z PiS-u to się nie będzie podobało, ale widać efekt tego połączenia. Już sam zapowiedź połączenia spowodowało to, że Platforma, czy Koalicja Obywatelska teraz ma poparcie rzędu 40% i no, góruje nad innymi partiami, a szczególnie nad Prawem i Sprawiedliwością. No bo ludzie oczekiwali tego, że połączymy się, że będziemy stanowili jedną wielką jedność i mało mało tego, my też otwieramy drzwi przed koleżankami i kolegami z 2050. Nie mówimy, że się zamykamy, tylko się otwieramy również na nich, więc oczekujemy też na to, że oni będą tworzyli razem z nami. Nie to, że będą wchodzili, będą tworzyli razem z nami nową jakość, jaką będzie Koalicja Obywatelska. I ta jakość, no mówię, przełożyła się na słupki poparcia, które poszybowały do góry, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. I to jest fakt niezaprzeczalny. Nikt nie,
tego ale nie to na razie, panie pośle, jeden sondaż tylko wskazuje, że tak poszybowało.
Zobaczymy następne. Jestem przekonany, że będą równie dobre. Co do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, to o tej konwencji trzeba było mówić dużo albo nic. Tutaj to może mamy trochę za mało.
Halo? Chyba straciliśmy... Mamy pana posła Łąckiego, panie pośle? Nie, nie ma pana posła Łąckiego, czyli wracamy do pana Marka Grubarczyka, posła Prawa i Sprawiedliwości. PiS przed wyborami, można powiedzieć, otworzył podczas tej konwencji, panie pośle, worek z obietnicami, bo tu mamy progresywne 800+, bon mieszkaniowy do 100 tysięcy, gwarantowany dochód, to tylko niektóre propozycje. No i trzeba powiedzieć, pan powiedział o tym, że trzeba będzie poszukać finansowania tych pomysłów. Wiemy, że mamy bardzo duży deficyt budżetowy już w obecnym budżecie. No i pytanie, czy uda się znaleźć takie finansowanie?
Ad vocem jeszcze do sytuacji, z którą, które spowodowały, że się pan poseł Łącki zerwało połączenie. No widać, no już chciał zacząć rzucać wulgaryzmy w naszą stronę, no i go pokarało. Natomiast no oczywiście, że tak, że potwierdzając to, co pan mówi, przygotowujemy się do tego programu. No, obiecywaliśmy w 2014-15, że ruszą zakrojone na niespotykaną skalę programy socjalne, społeczne. To wszystko się udało. Zrealizowaliśmy to w 100%. Nie wpadliśmy w żadne dziury budżetowe. Mało tego, nasze wskaźniki poszybowały w górę, że rankingi Polski znajdowały się na bardzo wysokich poziomach, chociaż zapowiadano nie wiadomo jakie katastrofy z tytułu właśnie socjalnych transferów.
Czyli jest pan dobrej myśli. Wejdę panu słowo, panie pośle, ależ bo już mamy pana posła Artura Łąckiego.
Tak, przecież nie zakładamy, nie będziemy tutaj opowiadać, że wygraliśmy tam, nie wiem, w 50 czy 30%, więc 30% zrealizujemy. Nie 100 tysięcy, tylko 30 tysięcy. No, jest to dość kuriozalne, to postawmy i śmieszne, tu co słyszeliśmy dzisiaj.
Postawmy tu przecinek, bo pan poseł Artur Łącki jest z nami. No i mam nadzieję, że nie będzie żadnych inwektyw w stronę Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wiem, o czym mówi pan poseł Grubarczyk. Myślę, że on po prostu zna swoich posłów i dlatego tak się zastrzega. Ja nie jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości. Nie mam zamiaru rzucać żadnymi inwektywami. Rozłącza mnie dzisiaj, przepraszam, może się to zdarzyć jeszcze raz, ale dzisiaj od rana mam taką sytuację, że po kilkunastu minutach nie rozłącza. Nie wiem dlaczego. Może to jeszcze jacyś początkowie Prawa i Sprawiedliwości rządzą Pegasusem i tak to wygląda.
Nie chcę panu źle mówić na temat Prawa i Sprawiedliwości.
Wracając do Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, to są ludzie, którzy sami sobie zaprzeczają. Najpierw obrażają wszystkich Polki i Polaków, obrażają nas wszystkich, że jesteśmy zadłużeni, że deficyt budżetowy jest po prostu kolosalny, że zaraz padniemy i nagle, a drugą ręką mówią tak, ale my damy 500+ dla osoby dorosłej, 40 tysięcy na dziecko, 100 tysięcy na mieszkanie. No, panowie, zdecydujcie się, albo Polska jest bogatym krajem, do czego doprowadziliśmy, albo jest biednym krajem i wtedy nie będziecie mogli nic dawać. Więc zdecydujcie się na coś. No, nie można tak ludzi oszukiwać i mówić raz tak, raz tak. Albo jesteśmy krajem, który już jest krajem w miarę bogatym, który pozwala, może sobie pozwolić na pewien socjal, albo nie jesteśmy takim krajem i wtedy nie możecie nic rozdawać. Zawsze tak było, że my jako Platforma Obywatelska, kiedy rządziliśmy, zostawialiśmy skarbiec pełny i niestety, kiedy PiS przejmował władzę, to mógł mi pieniędzy szastać. Mam nadzieję, że za dwa lata tak nie będzie. Jesteśmy odpowiedzialnym rządem, który wie, na co trzeba wydawać pieniądze, wie, jak te pieniądze zarabiać i wie, w co te pieniądze wkładać. Bezpieczeństwo jest najważniejszą rzeczą teraz dla Polaków i na tym się skupimy. Ale teraz proszę popatrzcie na jeszcze jedną sprawę. Prawo i Sprawiedliwość opowiada o tym, że będą to dawali, tamto dawali, a na drugi dzień co wychodzi? Że rozkradają Polskę jak chcą. No, sprzedaż tej działki, centralnej działki w CPK jest jawnym przykładem tego, że niestety ci panowie i te panie pracują tylko i wyłącznie na swoje własne rodzinne budżety rodzin pisowskich. Tak, no, to niestety to dawno nabyło, czyli po prostu koryto plus. No i tak to jest. No, przecież jak można w ogóle tak działać, tak robić? No, a oni potrafią. Potrafią jednak działkę kupić, sprzedać z zyskiem, a teraz państwo będzie musiało ją odkupić za kilkaset tysięcy, o kilkadziesiąt procent, kilkaset procent.
Tę działkę sprzedano za 22 miliony, a może być warta tak, 400 milionów.
Dokładnie, a teraz się mówi, że jest warta 400 milionów.
Ale trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło Roberta Telusa za czasów Prawa i Sprawiedliwości ministra rolnictwa.
Ale pieniądze gdzieś tam zostały. Pieniądze gdzieś tam zostały. No, zawiesiły pana Roberta Telusa, bo sprawa wyszła na jaw. Gdyby sprawa nie wyszła na jaw, byłoby znowu tak samo jak z działkami pana posła Morawieckiego, premiera Morawieckiego. Ale dajmy spokój PiS-owi. Oni naprawdę mają jeden wielki, wielki problem. Mają problem taki, że im się na prawej stronie urodziła i w siłę rośnie Konfederacja i nie potrafią sobie z nią poradzić. I sobie z nią nie poradzą. My jesteśmy otwarci na środek Polaków, na lewicową, na tą liberalną część społeczeństwa, nawet tą lekko konserwatywną, do której ja się zaliczam. I właściwie jesteśmy otwarci na wszyscy, dlatego że my jesteśmy w stanie z każdym dojść do porozumienia, z każdym dojść do jakiegoś kompromisu. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie miał zdolności koalicyjnej, nigdy nie potrafił robić kompromisów i na arenie międzynarodowej, i w środku, i na arenie wewnętrznej. Więc ja jestem spokojny o to, co będzie za dwa lata. Jestem przekonany o tym, że te wybory wygramy jako koalicja obywatelska.
Ale pytanie, czy będziecie w stanie rządzić na przykład z Konfederacją, bo te programy wasze bardzo się różnią i może w Panie sprawach ekonomicznych to tak, ale obyczajowych?
Panie redaktorze, jeśli postawić dwie partie, koalicję obywatelską teraz już i Prawo i Sprawiedliwość i postawić w środku koalicję, to myślę, że większość ekspertów powie, że Koalicja Obywatelska ma możliwość rządzenia w jakiś sposób z Konfederacją. Na pewno PiS takiej możliwości nie ma.
Za chwilę jeszcze wrócimy do pana posła Marka Grubarczyka, ale najpierw to pytanie, które także panu posłowi za chwilkę zadam do pana posła Artura Łąckiego, bo wybory prezydenckie pokazały, że młodzi ludzie gremialnie głosowali na Sławomira Mentzena, część na Adriana Zandberga, potem większość jednak zdecydowała i poparła Karola Nawrockiego, który z jednej strony był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż takim obywatelskim, ale jednak też tak mocno właśnie wyborcy Konfederacji go poparli, młodzi wyborcy w drugiej turze. I tu pytanie do pana posła Artura Łąckiego o waszą ofertę dla młodych wyborców, bo ten konflikt pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a szefem Platformy Donaldem Tuskiem dla młodych jest mało czytelny.
No na pewno tak i tutaj się bije w pierś, bo nie mieliśmy albo mieliśmy słaby program dla ludzi młodych, albo prawie w ogóle tego programu nie mieliśmy. I to był nasz jeden kolosalny błąd. Tylko, że my się szybko uczymy. Ja już na przykład dzisiaj u mnie w powiecie ogłosiliśmy powstanie nowej generacji. Młodzi ludzie się zbierają, będą spotkania z politykami, będziemy mieli ofertę dla młodych ludzi. No, musimy ich zagospodarować. Ludzie młodzi byli, zresztą widać, głosowali na Mentzena, Zandberga, później zagłosowali na Nawrockiego, pana prezydenta, przepraszam, Nawrockiego, no tak od fasa do lasa, czyli po prostu byli zagubieni. Im trzeba pokazać, jaką mają siłę, co swoją siłą, co swoim głosem mogą zmienić w Polsce i jak tą Polskę mogą zmieniać. Teraz do władzy powinni dochodzić już ludzie młodzi, taki na przykład jak u nas poseł Marchewka, który moim zdaniem staje się takim liderem ludzi młodych na Pomorzu Zachodnim. I my takich ludzi mamy. Ludzi otwartych, ludzi europejskich, ludzi ale już doświadczonych, ludzi obytych w Europie, ale też ludzi stąd, takich z osiedla, którzy tą ofertę będą mogli młodym ludziom przedstawić. Jestem naprawdę spokojny o to, dlatego że zdecydowaliśmy się na ciężką pracę po to, żeby ludzi młodych do siebie przekonać i żeby pokazać im, jaką mają, jacy są mocni, jacy są silni w tym w życiu samorządowym, politycznym, że od nich będzie zależały, kto wygra wybory za 2 lata. Właśnie od tych młodych ludzi, do których dzisiaj chcemy trafić, do których trafimy.
I już na zakończenie proszę o krótką odpowiedź. Czy pan jest zwolennikiem tego, żeby przed wyborami w 2027 roku, wyborami parlamentarnymi, premier Donald Tusk przestał być premierem, żeby przekazał komuś młodszemu, no dużo się mówi o ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim, stary rządu?
Znaczy przede wszystkim muszę się odnieść do tego, co powiedział
pan... I to jeszcze pan Artur Łącki, jeszcze moment. Moment, już panie pośle.
Jedno zdanie już oddaję głos. Dobrze. Jedno zdanie. Panie redaktorze, ja nie jestem takim zwolennikiem, jednak pan Donald Tusk, ja kiedyś powiedziałem chyba na łamach waszego programu, dawno temu to było, że w Polsce jest dwóch mężów stanu, jednym jest Jarosław Kaczyński, drugim jest Donald Tusk. Odwołuję te słowa. W Polsce jest tylko jeden mąż stanu. Jest nim Donald Tusk. I myślę, że doprowadzi nas do zwycięstwa w 2027 roku. I wtedy premierem zostanie już też młodszy.
No i teraz pan Marek Grubarczyk. Oczywiście spodziewam się też ad vocem, ale też to pytanie dotyczące...
Ja na przykład mówię, że byłby dobrym premierem byłby pan Arkadiusz Palarek.
Dotyczące... O, to ciekawa konstatacja. Mówi się o Arkadiuszu Marchewce jako o kandydacie na prezydenta Szczecina w najbliższych wyborach.
Bardzo dobry kandydat.
Zobaczymy, jak się to potoczy. Pan Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, starszy bardzo doświadczony polityk, stratek, tego nie można odmówić. No i teraz pytanie, czy tak doświadczony polityk będzie w stanie zainteresować, porwać ludzi młodych w wyborach w 2027 roku?
Czy przede wszystkim pan Artur Łącki nie powinien się wypowiadać na temat tej sytuacji dzisiejszej, jak to mówi, afery, bo sam skubnął Skarb Państwa na 1 000 000 złotych, który wciągnął w swój prywatny biznes. Więc to chyba jest nie tak, żeby pan w ogóle się potrafił wypowiadać na takie tematy. Szkoda w ogóle, bo pan jest niewiarygodnym człowiekiem, który dał temu wyraz. Sam się określając właśnie i mam nadzieję, że pan te pieniądze odda jednak, które pan chciał we własny hotel władować. W co pan, niech pan powie, w co pan władował, w salę konferencyjną czy w co jeszcze, jako najbogatszy poseł w Polsce. Więc tak to dzisiaj wygląda. Natomiast jeśli chodzi o wiarygodność, no to pieniędzy nie ma i nie będzie. No, nie wolno do tego zapominać. Ci ludzie nie potrafią rządzić, nie potrafili rządzić. Pierwsze 2 lata pokazały, że jesteśmy w totalnym rozpadzie, ale co jest najistotniejsze? Niewiarygodność. Oni są po prostu niewiarygodni. Nie dowożą niczego, jak to Donald Tusk powiedział, 30% i wypad, cała reszta, przepraszam za określenie, więc nie są w stanie zbudować żadnego konkretnego programu, bo on jest, za chwilę się okaże, że on jest nieprawdziwy, on jest niewykonalny. Donald Tusk jest po prostu największym kłamcą wyborczym. On po prostu okłamał całe społeczeństwo. Co niniejszym wypowiedziała mu jedna z jego przecież z jego wielbicieli, która mu powiedziała: oszukał pan nas, oszukał. Dlaczego pan nas oszukał? Więc odpowiedzią na to jest nasz program.
Panie pośle, a teraz właśnie
do młodych
adresowany, jaki jest ten program, jaki będzie.
No, jak pan powiedział, to wybitny strateg. Ja nie chcę wchodzić tam w polemikę z panem Artur.
Donald Tusk też jest
Łąckim,
wybitnym strategiem.
Zaprojektował pewne rozwiązania związane przede wszystkim z wyborami prezydenckimi i dowiózł. I to pokazuje zupełnie nową jakość i nowe otwarcie. Przede wszystkim wiąże się to z tym, co słyszeliśmy na ostatnich konwencjach Donalda Tuska. Młodzi ludzie go nie cierpią. Nie cierpią go z powodu tego, że ich wpędza w biedę, w przerażającą biedę mieszkaniową, finansową, rodzinną. Mamy zapaść totalną w wykonaniu dzisiejszej władzy. Gwarantuję to, że programy, które stworzymy, na pewno będą wykonalne, a przede wszystkim je zrealizujemy, bo zrealizowaliśmy większość założeń, które zaproponowaliśmy. Większość założeń, które były w naszym programie, może część których ze względów czasowych nie dało się zrealizować, ale większość została zrealizowana. Więc jedną najważniejszą cechą, która wiąże się z nami, to jest po prostu wiarygodność i tą wiarygodnością chcemy cały czas w oparciu o to budować nasze programy i działać. I dlatego też jeszcze raz powtarzam, że to były założenia, o których wielokrotnie i komentatorzy, i politycy, Jarosław Kaczyński mówił, że to są dopiero założenia, które muszą być dobrze przemyślane, a przede wszystkim muszą być przeprowadzone oceny wykonalności tych projektów, przede wszystkim właśnie w obszarze finansowym. Ja też bym się nie obawiał tak strasznie, znaczy jeszcze nie obawiałbym się tej sytuacji, bo to, co dzisiaj zrobił Donald Tusk, te potężne deficyty da się jeszcze odkręcić. Przede wszystkim uszczelniając VAT, wiemy jak to zrobić, bo zrobiliśmy to i wiemy gdzie te pieniądze wypływają, bo przecież dzisiaj wszyscy stwierdzają, że obszary przecież przepływów finansowych, krzywe faktury, no to wszystko dzisiaj funkcjonuje, wróciło to wszystko, co funkcjonowało za czasów Donalda Tuska, pierwszego Donalda Tuska, więc w związku z tym jesteśmy to w stanie odbudować, ale za rok, za dwa sytuacja już się spotęguje i wtedy będzie bardzo, bardzo ciężko, jeśli chodzi o to, żeby Polska mogła funkcjonować, przede wszystkim rozwijać się, bo niestety nie rozwija się przykład Vestasa u nas, na zachodnim Pomorzu, jest potwierdzeniem po prostu tego, co się w Polsce dzieje. Tych koncernów międzynarodowych jest blisko 11,
już ostatnie zdanie,
które w przeciągu roku wyprowadziły się z Polski. Dzisiaj mamy informację, ponad 100 tysięcy miejsc pracy ubędzie na polskim rynku pracy. No to jest rzeczywistość, z którą musimy sobie poradzić, ale bez Donalda Tuska i tych ludzi.
Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i jeszcze zdanie dla pana Artura Łąckiego, posła KO.
Cóż, dziękuję panu Grubarczykowi za to, że jednak stwierdził, że budżet nie jest tak zły, jak wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości mówią. Tak, nie jest zły, panie pośle, panie były ministrze. I muszę panu powiedzieć, że będzie jeszcze lepszy.
Gratuluję samozadowolenia.
Będzie jeszcze lepszy i ludzie to zauważą, ludzie to widzą i pokażą to za dwa lata w wyborach.
Panowie, jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A przy naszym telefonie ekspert, pan profesor Arkadiusz Stępin, politolog, historyk, uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Dobry wieczór.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Panie profesorze, zastanawiam się, czy te konwencje wyborcze, można powiedzieć, mimo że do wyborów mamy dwa lata, jedna, która spowodowała połączenie trzech ugrupowań w jedno, mamy teraz Koalicję Obywatelską i druga, taka konwencja szukająca i budująca program Prawa i Sprawiedliwości, zainteresowała elektoraty?
Z pewnością elektoraty tak. Natomiast one wypadły w takim dosyć niesprzyjającym momencie geopolitycznym, kiedy uwaga zorientowana jest raczej na sytuację geopolityczną w Europie niż na takie socjotechniczne ruchy na szachownicy.
Ruchy na szachownicy socjotechniczne, a Jarosław Kaczyński nie mówi, że zagrożenie jest na wschodzie, że zagrożeniem jest Rosja. Mówi o tym, że państwowość chcą nam odebrać Niemcy i uwaga, Francja. To nowość. Dotąd Niemcy zwykle chciały nam odebrać naszą państwowość w ramach oczywiście reform w Unii Europejskiej.
Przysłuchiwałem się tym ostatnim frazom poprzedniej rozmowy i dowiedziałem się tam niesamowitej rzeczy, zdumiewającej, mianowicie takiej, że Jarosław Kaczyński byłby kreowany przynajmniej werbalnie przez jednego tam z tych uczestników rozmowy na męża stanu. Ja tego zjawiska nie dostrzegam, kwalifikacji na męża stanu. Mąż stanu, no to z pewnością figura co najmniej postury Churchilla czy kardynała de Richelieu, którzy reprezentowali interes państwa. Krótko, Richelieu dla dobra państwa, dla dobra Francji XVII-wiecznej był gotów jako książę kościoła, jako kardynał sprzymierzyć się z mahometańską Turcją, protestancką Szwecją przeciwko katolickim Habsburgom. Tak zakonturowany jest mąż stanu. Natomiast tych przesłanek absolutnie nie dostrzegam w Jarosławie Kaczyńskim, który właśnie nie tylko, że wyprodukował na tej konwencji w Katowicach taki intelektualny bełkot. No, semantycznie możemy to różnie nazwać i ja bym to nazwał semantycznym bełkotem. Próba tej kognitywnej ektodermy wyprodukowana do monitorów. To jest jeden aspekt. A drugi to jest ten aspekt, który szkodzi interesom państwa polskiego. Tak jak pan redaktor teraz puentował. Wróg Polski jest na wschodzie. My nie mamy wroga na zachodzie, nie są nimi ani Niemcy, ani Francja, ani Bruksela, ani Unia Europejska, ani także nie jest tym wrogiem Donald Trump. Natomiast jeżeli produkuje się takie treści, to są to treści szkodliwe dla interesów państwa, które godzą w rację stanu, stąd odbieram, przynajmniej ja, tu na falach państwa audycji, opinię Jarosławowi Kaczyńskiemu, że miałby być jakimkolwiek mężem stanu. Nie, nie jest. Przypomina mi rzymskiego Katona, który neurotycznie cały czas, przy każdej okazji powtarzał, że Kartagina musi być
zburzona.
Po pierwszej wojnie światowej takie neurozy konsultuje się u psychoterapeutów.
Jarosław Kaczyński zaproponował także nowy sojusz w Europie, a mianowicie sojusz ze Skandynawią. Mówił tak: problematyka bezpieczeństwa jest bardzo szeroka, począwszy od stanu wojska przez stan sojuszy. Na przykład szczególnie ciekawym i nowym elementem jest kwestia dodatkowych sojuszy, ale w ramach NATO. Na przykład takiego, który obejmowałby nie tylko Polskę i kraje na północny wschód, to od nas te nadbałtyckie, ale też Skandynawię. Skandynawia to łącznie mówi ponad 20 milionów obywateli, prezes Prawa i Sprawiedliwości i bardzo wysoki poziom PKB na osobę, a więc ten potencjał gospodarczy, ta baza, na której można się opierać, jest bardzo duża. I ja tu się zaniepokoiłem, panie profesorze, dlatego że Skandynawia jest bardzo progresywna, gdy chodzi o społeczeństwo. Tam są w tych wszystkich krajach, w Danii, w Finlandii, w Szwecji, w Norwegii małżeństwa jednopłciowe. Ja nie wiem, jak sobie prezes Prawa i Sprawiedliwości z tym poradzi.
Nie poradzi sobie, bo on sobie nie radzi na innych odcinkach również i nie sądzę, by w jego interesie tego światopoglądu, którego staje się jakby no stróżem Graala, by w jego interesie istniał import minispódniczek dla mężczyzn w Polsce. Więc z pewnością, tak jak pan redaktor to powiedział, nie jest to w jego interesie. Ale ja wrócę jeszcze do tej odpowiedzi na to drugie pytanie, ale chciałbym nie pozostać gołosłownym, przytoczyć, dlaczego Jarosław Kaczyński nie jest mężem stanu i szkodzi polskiemu interesowi, by nie być tylko takim no gołosłownym. Czy Jarosław Kaczyński jest przeciwko zwiększeniu użyciu myśliwców niemieckich Eurofighter, które kontrolowały polskie niebo? Jeżeli mówi, że Niemcy są naszym wrogiem, to znaczy nie chce, by niemieckie Eurofighter kontrolowały polską ścianę wschodnią. Jeżeli mówi, że Niemcy są naszym przeciwnikiem, naszym wrogiem, to oczywiście nie chce zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Nie chce, by Berlin wsparł kolejny 19 pakiet sankcji wobec Rosji. Oraz nie chce, by sojusznik litewski, prawdopodobnie ujęty w tym równaniu, które pan przed chwilą przytoczył, w którym uwzględniony jest również ten zmiennik skandynawski, by również nie zwiększył swojej wielotysięcznej brygady pancernej stacjonującej na Litwie. Więc to są moje egzemplifikacje tezy. Jarosław Kaczyński nie kwalifikuje się na patriotę oraz na tego polityka, który mógłby być określony mężem stanu. A jeśli chodzi o to drugie pana redaktora pytanie, tak, oczywiście oprócz tego importu światopoglądowego czy kulturowo-cywilizacyjnego ze Skandynawii do Polski, który jest daleko bardziej zakotwiczony w innym kodzie kulturowym niż nasz środkowoeuropejski, no brzmi on kakofonicznie z całą tą projektowaną wielką wizją, jak to Kaczyński nazwał, zbrojnej demokracji, czy czegokolwiek, co ma pod tym pojęciem na myśli.
Porozmawiajmy teraz o konwencji PO, przemówieniu Donalda Tuska. Tam były takie akcenty jak mówmy prawdę i przeciwstawiajmy się złu. To zło to między innymi prawo i sprawiedliwość. To był jeden z przekazów. Inny, nie damy się podzielić z Europą i Zachodem. Jak pan odbiera ten przekaz? Bo on jest spójny z tym, co dotychczas mówiono, ale pytanie, czy ten przekaz jest w stanie zwrócić uwagę nowych wyborców, młodych wyborców. Mówiłem w poprzedniej części rozmowy z politykami o tym, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska mają obecnie problem ze zjednaniem sobie tego młodego wyborcy.
To jest drugi aspekt tej konwencji i oferta, która musi pójść ze strony rządzących do ludzi, którzy mają problemy trywialne z mieszkaniami, z umowami śmieciowymi, trudności, które powodują, że stają się oni takim no, chętnym narybkiem do łowienia przez populistów, mających bardzo proste recepty. Natomiast jeśli chodzi o tą geopolityczną wykładni, tą geopolityczną ofertę Platformy, no to ona jest bezalternatywna. My w tej chwili nie możemy pozwolić sobie właśnie ze względu na tą jedność europejską i wspólne wystąpienie przeciwko Rosji, Rosji teraz naszym wrogiem. Kanclerz Scholz wyraźnie powiedział, my nie prowadzimy w tej chwili wojny z Rosją, kinetycznej wojny, ale Rosja nie jest naszym przyjacielem, nie jest naszym sojusznikiem. Jakikolwiek wbijanie klina w tę jedność unijną jest szkodliwa dla polskiej racji stanu. W tym sensie Donald Tusk ma absolutnie rację.
I na zakończenie jeszcze kwestia sondaży, bo podczas tej konwencji Platformy Obywatelskiej, już Koalicji Obywatelskiej trzeba się tego nauczyć. Donald Tusk powoływał się na sondaż, który został przeprowadzony przez OGB dla portalu Stan 360 i z tego sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w tych dniach, to aż 38% badanych poparłoby Koalicję Obywatelską, a prawie 30% Prawo i Sprawiedliwość. 8 punktów procentowych różnicy. W innym sondażu już tak dobrze to nie wygląda. Sondaż z 24 października. Co Cebos zrobił tam? Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej 28%, PiS 23%. Czy pan się może spodziewa jakiegoś trendu takiego pozytywnego? Bo Donald Tusk nawet mówi, pytanie, czy to jest takie zadanie lidera, żeby tak mówić, czy jest przekonany, że w 2027 roku Platforma Koalicja Obywatelska wygra wybory. Profesor Antoni Dudek zakłada się, że nie wygra, a jeżeli wygra, to owszem wygra, ale nie będzie miała Koalicja Obywatelska z kim stworzyć koalicji rządowej w 2027 roku. Jak pan na to patrzy?
Akurat tutaj jestem podobnego zdania jak profesor Dudek, bo polityką zagraniczną nie wygrywa się wyborów. I Platforma, jeżeli chce, Koalicja Obywatelska, jeżeli chce utrzymać władzę, musi wyjść z realną ofertą w zakresie poprawy realnego życia ludzi młodych, by nie stali się oni tym wdzięcznym elektoratem dla populistów wszelkiej maści, czy Kaczyńskiego, czy Mentzena.
Pan profesor Arkadiusz Stępin, politolog, historyk, uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Dziękuję za tę analizę i mam nadzieję do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie. Dobranoc, do usłyszenia.